Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Czechach trwają ostatnie przygotowania do papieskiej wizyty. Choć na ulicach trudno dostrzec jakiekolwiek jej oznaki, to jednak wierni wiążą z pielgrzymką duże nadzieje.
Oczekuję przede wszystkim tego pokrzepienia w wierze. Dla tych ludzi, którzy byli prześladowani, bali się publicznie wyznawać swoją wiarę.
Ja bym chciał, żeby Ojciec Święty potrząsnął, poruszył, żeby wskazał, że trzeba wyjść do tego społeczeństwa, nie można się go bać.
Przybliżmy rzeczywistość czeskiego kościoła, powiemy też o oczekiwaniach związanych z wizytą Benedykta XVI. Na zakończenie zaś zaprezentujemy instrukcję o ochronie danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce. 24 września na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. W Czechach trwają ostatnie przygotowania do przyjazdu Benedykta XVI. Kilkuset wolontariuszy pracuje jeszcze przy ołtarzach polowych w Brnie i Starym Bolesławcu.
Jak powiedział dziś na konferencji prasowej biskup Wacław Mały, wciąż jeszcze nie wiadomo, ilu wiernych przyjdzie na msze święte z papieżem. Oficjalnie zgłoszonych jest 150 tysięcy, czyli o 1/3 mniej niż na spotkania z Janem Pawłem II, ale więcej niż na przykład podczas papieskiej pielgrzymki do Austrii. Przypuszcza się jednak, że wielu podejmie decyzję w ostatniej chwili. Pociągnie ich, jak pisze Mlada Fronta, chęć uczestnictwa w prawdziwym wydarzeniu. Czesi znani z kibicowania piłkarzom czy hokeistom dobrze wiedzą, że telewizja to nie to samo, czytamy w czeskim dzienniku. Zarówno w niedzielę w Brnie, jak i w poniedziałek w podpraskiej miejscowości Stara Bolesław organizatorzy liczą na wielkie grupy z zagranicy, zwłaszcza z Polski. Dla Polaków wciąż jest jeszcze miejsce, mówi rzecznik prasowy praskiej archidiecezji Aleš Pištora. Zaproszenie jest wciąż aktualne, choć zakończyło się wydawanie kart wstępu. Również ci Polacy, którzy się nie zgłosili na czas, mogą jeszcze przyjechać. Miejsca wystarczy dla wszystkich. Choć do przyjazdu papieża dzielą nas tylko 2 dni, w Pradze nic na to nie wskazuje. Nie znajdziemy tu na przykład żadnych plakatów czy transparentów. Jak powiedział biskup Mały, Kościół nie chciał konkurować z politykami, którzy afiszują się na ulicach przed bliskimi już wyborami. Z Pragi, Krzysztof Bronk, Radio Watykańskie. Jesteśmy w klasztorze Dominikanów w Pradze. Moim gospodarzem i rozmówcą jest ojciec Maciej Niedzielski. Proszę ojca, jest ojciec w Pradze od niedawna, zaledwie od 2-3 miesięcy, a zatem jeszcze świeże są w ojcu te pierwsze wrażenia ze spotkania z czeskim kościołem i z Czechami w ogóle.
Rzeczywiście wrażenia są dość ekstremalne. No jest kościół zupełnie, można powiedzieć, różny od kościoła polskiego. Kościół, który czasem wydaje się, że ciągle jeszcze liże rany po komunizmie. To widać. Czasem może się wydawać, że jest to kościół, który ciągle nie może znaleźć jakby swojego miejsca w czeskim społeczeństwie, mocno zlaicyzowanym. Jakby troszkę nie ma pomysłu na to, jak wyjść do tego społeczeństwa, które jest obojętnie dosyć religijnie, dosyć to chyba jest mało powiedziane, czasem może nawet niechętne Kościołowi katolickiemu ze względu na swoją historię. I to nie tylko na komunizm, ale no przede wszystkim to, co się już działo tutaj w XIV, w XV, w XVI wieku, prawda? Z drugiej strony mam wielki szacunek do tego Kościoła. Myśląc o przyjeździe do Pragi, już od kilku lat przygotowywałem się jakoś i tak psychicznie na spotkanie z tym kościołem i troszkę tak też intelektualnie, żeby wiedzieć, do jakiego kościoła przyjeżdżam, w jakim społeczeństwie przyjdzie mi żyć. I rzeczywiście no jest to kościół, tak jak powiedziałem, liże rany, ale on rzeczywiście tych ran ma, wydaje mi się, o wiele więcej niż polski kościół. On funkcjonował w zupełnie innej, jeszcze straszniejszej rzeczywistości. I to wywołuje we mnie takie uczucie ogromnego szacunku, że on przetrwał tutaj mimo wszystko. Kiedy słucham na przykład naszych ojców, dzisiaj choćby słyszałem od jednego z naszych starszych ojców, jak to wyglądało jego dominikańskie życie 20, 30, 40 lat temu. To jest straszne, ten kościół podziemny, te obozy pracy, te pozwolenia na to, żeby być księdzem, to ukrywanie się po domach, zakładanie habitów na kilka godzin, a potem rozchodzenie się po cichu do swoich zajęć. Także to jest i piękne, i trudne zarazem.
Ale z drugiej strony minęło już 20 lat przecież. To już całe pokolenie wyrosło od czasów aksamitnej rewolucji. Dlaczego po tylu latach ten Kościół wciąż nie potrafi sobie poradzić z tą przeszłością? Dlaczego wciąż nie potrafi wyjść na prostą, jak ojciec myśli?
To jest ciągłe pytanie, bo rzeczywiście jakby widać, że to chyba nawet kiedyś ksiądz Tomasz Halik o tym napisał, że Kościół czeski chyba troszeczkę zaprzepaścił szansę, jaką dostał od opatrzności na przełomie lat 80. i 90., kiedy tutaj jeszcze żył kardynał Tomaszek, który miał w społeczeństwie rzeczywiście bardzo duży szacunek, kiedy w najważniejszych dniach aksamitnej rewolucji Kościół wtedy właśnie także w osobie kardynała Tomaszka bardzo wyraźnie stanął, tutaj te słowa są powtarzane ciągle, po stronie narodu. I wtedy rzeczywiście mnóstwo ludzi jakby zobaczyło, że Kościół, który przez setki lat był trochę traktowany jako takie obce ciało w społeczeństwie czeskim, bo to Niemczyzna, Habsburgowie i tak dalej, właśnie takie ciało, które wynaradawiało Czechów, zniemczało, nagle okazało się, że nie. Że Kościół katolicki może być kościołem czeskim, a nie obcym. I ksiądz Tomasz Halik mówił, że wtedy rzeczywiście była taka wiosna kościoła tutaj w Czechach, natomiast Kościół jakby trochę przegrał swoją szansę, dlatego że zajął się tym, co było ważne i potrzebne, odnawianiem struktur. To jest normalne, to trzeba było zrobić, ale jakby zapomniał o tym, żeby te struktury wypełnić treścią, czyli zobaczyć, co w tym społeczeństwie jest potrzebne, jaka forma duszpasterstwa, o tym jakby zapomniano. I kilka następnych lat utwierdziło Czechów w przekonaniu, że Kościół jakby nie ma propozycji dla tego społeczeństwa. I troszkę to tak wygląda do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest strach? Nie wiem, jak to nazwać. Jestem tutaj za krótko jeszcze. Te analizy są bardzo różne, skąd taka postawa w kościele czeskim. Ale rzeczywiście to jest dosyć trudne do zaakceptowania, bo 20 lat wydaje się, że już wystarczy na lizanie ran, na myślenie o tym, co było, a trzeba zacząć myśleć o tym, co jest lub co będzie. Dla mnie na przykład takim dużym zaskoczeniem było to, że kiedy próbowaliśmy tutaj rozmawiać z młodymi ludźmi o duszpasterstwie akademickim, to oni czasem nie potrafili mi nawet tego słowa z polskiego na czeski przełożyć dokładnie.
Mówili, młodzi ludzie, znaczy dominikanie czy...
Studenci mówili mi, że aha, to jest to, co robi ksiądz Halik, tak? Także ja byłem mocno zdziwiony, że to nie jest taki od naszego duszpasterstwa akademickiego. Więc tak naprawdę nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że przeszłość za bardzo się ciągnie za tym Kościołem, że młodzi ludzie, być może, którzy są w Kościele, którzy przywdziewają habity, sutanny, jakby tak bardzo mocno chcą się przez to dookreślić, przez taką dosyć czasem, według mnie, ciasno pojmowaną teologię, ciasno pojmowane swoje miejsce w Kościele. Jestem duchownym i to jest moja działka i troszkę boję się jakby stracić swoją tożsamość przez kontakt z tym zeświadczonym społeczeństwem. Tutaj nie zauważam, oprócz właśnie księdza Halika i kilku jemu podobnych, takiej chęci wyjścia i polemiki ze współczesną kulturą czeską. Co na przykład wydaje mi się powinno być jakąś domeną dominikanów, bo myśmy po to też powstawali setki lat temu, żeby pójść na granicę Kościoła, rozmawiać z ludźmi, którzy są gdzieś na granicach albo nawet poza. A tutaj troszkę nie widzę tej chęci i to jest dla mnie troszeczkę smutne.
To jest bardzo ciekawe, to co ojciec mówi, bo w zeszłym tygodniu o Kościele w Czechach mówił też arcybiskup Diego Cauzero, nuncjusz apostolski w Pradze, mówił właśnie dla Radia Watykańskiego i mówił właśnie, że Kościół w Czechach dobrze jest mały, jest niewielki pod względem liczebnym, ale w przeszłości odgrywał bardzo istotną rolę. Był wyraźny i potrafił w ten sposób oddziaływać na resztę społeczeństwa. Dzisiaj już jest tylko niewielki i rzeczywiście nie oddziałuje na resztę społeczeństwa.
Kiedyś rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, katolikiem, który tutaj jest przy naszym kościele. On właśnie, kiedy rozmawialiśmy o tych sprawach, jak to jest z tym kościołem w Czechach, on mi powiedział tak, bo wie ojciec, bo to jest trochę tak, że w Czechach są różne grupy. Mówi tak, są punkowcy, są metalowcy, są hipisi i jest kościół katolicki. I każda z tych grup jakoś tam próbuje się izolować od tych następnych, są nieprzenikalne, mają swój jakiś taki własny kodeks bycia, zachowywania się, patrzą troszkę na siebie, jeżeli nie wrogo, to z niechęcią. I myślę, że trochę to tak może wyglądać, że ten Kościół tutaj katolicki rzeczywiście nie ma chyba chęci za bardzo, jakby, mówiąc brzydko, wmieszać się w swój naród, próbować być z nim razem, odpowiadać temu społeczeństwu na różne pytania, które ono zadaje, a zadaje. Słyszałem, że tutaj w Czechach ogromną pożywkę mają na przykład różnego rodzaju sekty, które przychodzą z różnych miejsc świata, więc jakby widać, że ci ludzie poszukują jakiejś duchowej strawy. A Kościół katolicki jakby w tym wszystkim nie zajmuje ważnego miejsca. Pytanie dlaczego? To jest smutne i to jest ciągle wielki znak zapytania, dlaczego to społeczeństwo mieni się społeczeństwem nowoczesnym, dość sytym i zadowolonym z siebie, a jednocześnie no właśnie odradza się neopogaństwo, przeróżnego rodzaju sekty, czasami bardzo absurdalne, a Kościół katolicki jakby nie próbuje tutaj dać, też mówiąc troszkę brzydko, swoje oferty. Więc nie wiem, jaka jest na to rada, dlatego że jestem tutaj bardzo krótko. Poza tym no też myślę trochę po polsku, więc czasami ciężko mi przeskoczyć takie bariery i mury, które nas oddzielają, bo rzeczywiście myślę kategoriami polskimi. Pełne kościoły młodzieży u nas, tutaj praktycznie, jeżeli jest 100 osób na mszy młodych, to jest już tłum ogromny, tego się dzisiaj dowiedziałem. Ale myślę, że można by coś z tym zrobić. Myślę, że ruch jednak należy do Kościoła. Powinien zrobić pierwszy krok, pokazać, że nie jesteśmy tacy straszni, nie budujemy wokół siebie murów, chcemy być z wami, jesteśmy z wami.
Za kilka dni przyjedzie papież. Jak ojciec myśli, jak Czesi podchodzą do tej wizyty, jakie jest ich nastawienie?
Myślę, że ogół społeczeństwa obojętnie. Chodząc nawet tutaj po ulicach Pragi, ja nie widzę szczególnych przygotowań do tej wizyty. Nie ma tutaj plakatów, nic się nie dzieje w mediach, nie ma wiele wzmianek w gazetach. Myślę, że to się raczej dzieje w tych małych grupach katolików. Myślę, że tak zwana ulica jakby zupełnie się tym nie interesuje. Ktoś nawet kiedyś zażartował, że tłumy na spotkaniach z papieżem będą robili raczej pielgrzymi z zagranicy.
A jakie są ojca oczekiwania? Co może wnieść ta wizyta do czeskiego kościoła?
Ja bym chciał, żeby Ojciec Święty potrząsnął, poruszył, żeby wskazał, że trzeba wyjść do tego społeczeństwa, nie można się go bać. I myślę, że to temu Kościołowi jest najbardziej potrzebne, że to jest naprawdę kraj misyjny. My bardzo często w Polsce myślimy, że kraje misyjne to są kraje afrykańskie, Białoruś, Ukraina i tak dalej. Ja myślę, że tutaj Czechy pod bardzo wieloma względami są o wiele bardziej krajem misyjnym niż na przykład Ukraina czy Białoruś. Tam, to jeden z naszych ojców powiedział, tam ludzie poszukują księdza, a tutaj ksiądz poszukuje ludzi i bardzo często natrafia na mur obojętności. Się właśnie przemienia bardzo często w szukanie jakiejś takiej sekciarskiej duchowości i myślę, że tutaj Kościół ma naprawdę ogromne pole do popisu. Tu nie ma zbyt dużo powołań, ale jednak są. W naszej dominikańskiej prowincji jest bodajże 8 albo 9 kleryków, którzy za kilka lat wrócą tutaj do swojej ojczyzny. Tylko co oni będą chcieli dla tego Kościoła zrobić? Czy wystarczy tylko modlić się? To jest najważniejsze, to jest podstawa, ale myślę, że z tej modlitwy musi coś wynikać dalej. Musi być ta chęć wyjścia i głoszenia i nie zrażaniem się niepowodzeniami. To oczywiście jest praca na lata, ale kiedyś ktoś to musi zacząć.
Powróćmy do pielgrzymki. Wybiera się ojciec na spotkanie z Ojcem Świętym?
Tak, będziemy tutaj razem z naszym proboszczem. Będziemy w sobotę na Nieszporach w katedrze i poniedziałek 28, czyli w uroczystość świętego Wacława, będziemy w Starej Bolesławii na mszy świętej. No ja jeszcze mam ten przywilej, że właśnie zostałem poproszony przez grupkę, która skupia się wokół księdza Tomasza Halika u świętego Salwatora, żebym przewodził tej grupce, która jeszcze nie wiadomo ile będzie liczyła osób, na takiej nocnej pielgrzymce z Pragi do Starej Bolesławii, śladami troszeczkę świętego Wacława. I przez tą noc jakoś postaramy się przygotować do tego radosnego świętowania i tej uroczystości ważnej dla tego kraju. No i tego, że właśnie tutaj tą ziemię nawiedził Ojciec Święty. Także oczywiście wybieramy się.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że w klasztorze dominikanów w Pradze rozmawiałem z ojcem Maciejem Niedzielskim. Bóg zapłać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kościół katolicki w Polsce i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podpisali specjalną instrukcję dotyczącą ochrony danych osobowych. Chodzi m.in. o informacje dotyczące wiernych, a znajdujące się w księgach parafialnych czy wywieszone w przykościelnych gablotach. Dokument przybliża zasady właściwego zabezpieczania danych osobowych i wskazuje, jakie obowiązki spoczywają na kościelnych administratorach danych. Kościół jest 4. środowiskiem w Polsce, a jednocześnie 1. wspólnotą religijną, która takie porozumienie podpisała.
Dokument podpisany przez sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski i generalnego inspektora ochrony danych osobowych nosi tytuł Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Ma on charakter kodeksu dobrych praktyk. Jak przyznał biskup Stanisław Budzik, sekretarz episkopatu, z inicjatywą przygotowania takiej instrukcji wyszło Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wiem, że ochrona danych osobowych, jak się ktokolwiek trochę orientuje w życiu publicznym, jest sprawą ważną, poważną, a w ogóle to Kościół ma w swojej kulturze, w swojej tradycji bezcenną rzecz, którą nasza kultura utraciła, ochronę dobrego imienia człowieka. Kościół chroni nawet imię przestępcy. Grzechy w sakramencie pokuty obłożono są największą tajemnicą i za zdradę tajemnicy spowiedzi są w Kościele najgorsze sankcje. A więc ochrona dobrego imienia to w Kościele, w jego nauce moralnej, w jego tradycji było czymś ważnym. Nawet człowiek, który ciężko zgrzeszy, ma prawo do ochrony dobrego imienia. Zniszczyć dobre imię człowieka to jest prawie tak, jak zniszczyć jego życie. Niestety, odeszliśmy bardzo daleko od tej kultury. Mamy kategorię ludzi, do których się nie stosuje dziś tej zasady ochrony dobrego imienia. I myślę, że w tę tradycyjną, piękną, głęboko humanistyczną zasadę obrony dobrego imienia wpisuje się też ochrona danych osobowych.
Michał Serzycki, generalny inspektor ochrony danych osobowych, przyznał, że impulsem do powstania instrukcji była dyrektywa unijna.
Impulsem było to, że w dyrektywie Rady Europy i Parlamentu Europejskiego zachęcano do tego, aby podpisywać właśnie te porozumienia międzyresortowe. To się wpisuje ogólnie w pomysł na kierowanie urzędem, którym kieruję, dlatego że nawet najlepiej napisane przepisy, to jest najlepszy przykład, nawet najlepiej napisane przepisy prawa, jeżeli nie będą uświadomione, to one będą martwe. I tutaj możemy kolejne przepisy dokładać, coraz bardziej restrykcyjne. Jeśli one będą przepisami martwymi, czyli nieuświadomionymi, to nic nam nie pomoże. W związku z tym właśnie takie podejście bardzo miękkie, tak bym to nazwał, poprzez tworzenie tych kodeksów. Ktoś może zarzucić, no ale przecież wy nic nowego nie stworzyliście, nic takiego, co nie byłoby w ustawach. Ale właśnie, tak jak w przypadku Kościoła, te zapisy znajdowały się w wielu różnych ustawach. Myśmy je zebrali w jednym dokumencie i strona kościelna zobowiązała się, że przekaże je do każdego proboszcza w Polsce. I dzięki temu może rzeczywiście będą te zasady, które były. Myśmy nic nowego nie wymyślili. Po prostu przestrzegane.
Instrukcja odpowiada m.in. na takie pytanie, czy zbiory danych osobowych, w tym wypadku na przykład księgi chrztów, powinny być rejestrowane w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Okazuje się, że nie.
Nawet jeżeli dane dotyczące wiernych nie muszą być rejestrowane zgodnie z ustawą, o tyle możemy zakierować tam pytania. Nie możemy rzeczywiście kontrolować, nie możemy wydawać decyzji, ale i my to pokazujemy w tej instrukcji, że pomimo, że nie ma pełnego władztwa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to należy stosować zasady ochrony danych osobowych. I to staramy się, na to staramy się wskazać w instrukcji.
Instrukcja powstała na podstawie kodeksu prawa kanonicznego, konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Nie stanowi ona jednak nowego prawa. Ma jednak charakter informacyjny, wyjaśnia biskup Budzik.
Informacja strony kościelnej o przepisach państwowych i kościelnych, jakie obowiązują, i zabezpieczenie przed jakąś sytuacją trudną. Tutaj byliśmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Nie na skutek jakichś wielkich problemów, ale żeby się zabezpieczyć na przyszłość.
Suplementem do instrukcji jest lista 16 pytań i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania na temat przetwarzania danych osobowych w pracy duszpasterskiej. Czy na przykład można udostępnić jakiejś instytucji, kwiaciarni, restauracji, dane osób chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński?
Odpowiedź jest taka, że zgodnie z ustawą dane zbierane w jakimś celu mogą być przetwarzane tylko w tym celu, nie mogą być przetwarzane dla innego celu. A czym innym jest zebranie danych osobowych, aby spełnić wymóg do tego, aby móc zawrzeć jakiś sakrament, a czym innym jest przekazanie danych później do swoistym marketingiem związanych, prawda? To się nie mieści.
Porozumienie podpisane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z Episkopatem Polski jest czwartym dokumentem tego rodzaju. Podobne instrukcje przygotowano już z reprezentantami sektora bankowości, nieruchomości i marketingu bezpośredniego. Jest to jednak pierwszy taki kodeks dobrych praktyk, który sygnowała wspólnota wyznaniowa. dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Wysłuchali Państwo czwartkowego magazynu Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.